Sobotnie aktualności dnia. Rozpoczynamy od spotkania z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy od już jakiegoś czasu są wraz z nami właśnie między innymi w tym dniu, aby odpowiadać na nasze pytania, na kwestie, które nas nurtują. Wraz z nami są pani Katarzyna Wiejak, psycholog w dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Szczęść Boże,
witam. Witam serdecznie.
Oraz pan kapitan Damian Stanula, rzecznik 2. Lubelskiej Brygady Obrony Wojsk Terytorialnych. Szczęść Boże, witam panie kapitanie.
Szczęść Boże, witam.
Czas, szczególny czas wakacji przeżywamy i pewnie wiele pytań rodzi się w kontekście tego właśnie czasu, który przed nami, w kontekście w odniesieniu do pandemii koronawirusa, ale rozpocznijmy od kwestii związanej z aktualnymi działaniami, które podejmują Wojska Obrony Terytorialnej w kontekście walki z pandemią koronawirusa.
Jeżeli chodzi o obecną sytuację, o obecny stan, jaką, stan pomocy, jaki udzielamy społeczeństwu, jest to przede wszystkim oddawanie krwi, krwiodawstwo. Możemy się tutaj pochwalić bardzo dużym wynikiem, bo blisko 2400 litrów samej donacji. Tak, tej krwi w dalszym ciągu potrzeba, więc odpowiadamy my jako żołnierze na ten apel. Każdy, kto może z żołnierzy, to właśnie oddaje. Dużym sukcesem jest to, że przybywa nie tylko litrów, ale również samych krwiodawców, że po prostu żołnierze, jeżeli tak można powiedzieć, żołnierze się zarażają jednych od drugich po to właśnie, aby oddawać krew. Bardzo chętnie to robią. Tak jak powiedziałem, pozyskujemy nowych krwiodawców. Bardzo ważna jest dla nas również opieka nad potrzebującymi. Tu jest przede wszystkim osoby starsze, również kombatanci, którzy są pod opieką poszczególnych brygad. Następnie prowadzimy liczne wymazy, blisko prawie 8 tysięcy, zarówno w domach pomocy społecznej, w punktach test and go, czy też w domach osób przebywających na kwarantannie. Każdego dnia około 1000, a nawet ponad 1000 żołnierzy obrony terytorialnej bierze udział w pomaganiu i walce z koronawirusem. To świadczy o bardzo dużym zaangażowaniu, o bardzo dobrej współpracy z innymi służbami, z jakimi współpracujemy. Wspieramy placówki oświatowe. Tu oczywiście jak był rok szkolny, to udzielaliśmy instruktażu, szkoliliśmy personel, nauczycieli, jak właśnie działać, jak uczyć młodzież, dzieci, tak aby było to maksymalnie bezpieczne. Też zabezpieczyliśmy część przejść granicznych i lotnisk i tam to również pomagaliśmy innym służbom. Blisko 8 tysięcy ton przetransportowaliśmy materiałów z Agencji Rezerw Materiałowych, które to materiały następnie dystrybuowano do poszczególnych placówek medycznych. Wspieraliśmy policję, wspieraliśmy zarówno pod kontrolą osoby będącej na kwarantannie, jak również pod względem patroli prewencyjnych. Bardzo ważne dla nas to jest to, że blisko 27 tysięcy dostaw żywności dla osób potrzebujących. Bardzo ważne jest to, że dostarczaliśmy obiady, posiłki dla kombatantów. Ponad 700 domów opieki społecznej, które było objęte naszą ochroną. Także tych działań jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Pomimo tego, że sytuacja się zmieniła, że ta aktywność jest uruchomiona, że osoby normalnie mogą się, prawda, przemieszczać, to w dalszym ciągu jesteśmy na posterunku, działamy. Nasi żołnierze wiedzą, co mają robić. W każdej brygadzie tutaj działa taki zespół, którego zadaniem jest właśnie otrzymywanie zgłoszeń od poszczególnych instytucji, tak aby można było tam wysłać żołnierzy i aby ci żołnierze realizowali swoje zadania. Także można powiedzieć, że my jesteśmy cały czas gotowi, cały czas jesteśmy w dyspozycji. Jeszcze muszę dodać, że oprócz tej akcji Odporna Wiosna, a już w zasadzie od tygodnia akcji pod tytułem Trwała Odporność, Nasi żołnierze wzięli udział również w zwalczaniu sytuacji kryzysowych, w reagowaniu na te sytuacje kryzysowe. Jak to żołnierze z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, gdzie prawda na Podkarpaciu miał miejsce duże ulewy i te poszczególne potoki, czy też inne cieki wodne wylały. I tam również byli nasi żołnierze właśnie z 3. Podkarpackiej Brygady. Również podczas dużych, obfitych opadów w Biłgoraju, również nasi żołnierze z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej pomagali lokalnym społecznościom, pomagali i współpracowali wraz z Państwową Strażą Pożarną. Właśnie ta współpraca z innymi podmiotami, z innymi służbami jest dla nas bardzo, bardzo ważna. Niejednokrotnie ćwiczyliśmy wspólnie, realizowaliśmy wspólne ćwiczenia po to właśnie, żeby na wypadek powodzi, na wypadek jakichś innych zdarzeń pogodowych móc umieć współpracować ze sobą, a tym samym jeszcze bardziej efektywnie pracować dla społeczeństwa.
Dziękujemy za to słowo podsumowania. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania w ramach aktualności dnia. Spotkanie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Numery kontaktowe przypomnijmy do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 100 lub 536 600 200 oraz spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zwracam się do Państwa z takim pytaniem, choć zdaję sobie sprawę, że już pewno Państwo nie raz mówili na ten temat, ja jednak nie słyszałam. Proszę mi powiedzieć, chce do mnie przyjechać koleżanka, która przebyła chorobę koronawirusa, jest już zdrowa. Ale ja się trochę boję. Proszę mi powiedzieć, czy ta osoba jeszcze może się zarazić i może drugi raz chorować, lub i czy jest nosicielem, lub czy ona może tak jak dzieci, dziecko zarazi się, ale nie choruje, z tym, że zaraża innych. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie.
Dziękujemy. Już przekazujemy głos.
Może ja się pokuszę, bo nie ma z nami pani Anety, która tutaj tak naprawdę byłaby bardziej właściwą osobą. Ale z tego, co mi wiadomo i zresztą wielokrotnie tu na antenie o tym też rozmawialiśmy, tak naprawdę nie ma pewności, jak jest z ponownym zachorowaniem, bo jedno z pani pytań tutaj tego dotyczyło. Czyli czy osoba, która już przechorowała, może chorować kolejny raz? Tego tak naprawdę do końca nie wiemy. Przeciwciała jakieś tam organizm wytwarza, natomiast czy one chronią przed kolejnym zachorowaniem, tego tutaj jeszcze chyba na razie nie jest to do końca udowodnione, czy taka osoba jest bezpieczna. Natomiast jeśli, tak jak pani mówi, koleżanka przechorowała, czyli rozumiem, że miała stwierdzone badaniem, że jest chora na koronawirusa i później tak naprawdę po przechorowaniu to badanie jest powtarzane, więc ona powinna wiedzieć, czy dalej jest nosicielem, czy nie. Jeśli przechorowała i w tej chwili już jest zdrowa, myślę, że jest osobą, już tak powiem, bezpieczną. Nie powinna być nosicielem, jeśli miała badanie i niestwierdzono u niej obecności. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że nosicielami możemy być w każdej chwili, więc tutaj, czy ktoś przechorował, czy nie przechorował, tutaj każdy z nas, niestety to ryzyko zawsze jakieś tam jest. Ja myślę, że jeśli panie chcą się rzeczywiście spotkać, należy bardzo te środki ostrożności stosować bardzo restrykcyjnie, czyli rzeczywiście nie witamy się, nie ściskamy się, nie całujemy się na to powitanie, nawet jeśli jest to jakiś nasz serdeczny przyjaciel, staramy się tu rzeczywiście ten dystans zachować. Jeśli będziecie panie rzeczywiście w odpowiedniej odległości od siebie przebywać, koleżanka w tej chwili już nie choruje, więc myślę, że tu ryzyko zarażenia jest niewielkie, natomiast zawsze jakieś istnieje. dzieje. No tutaj wykluczyć można by było tylko tym, gdyby każda z pań się przebadała przed spotkaniem, miała stwierdzone, że jest negatywna, czyli nie jest nosicielem koronawirusa i wtedy rzeczywiście mamy stuprocentową pewność. Natomiast w takiej sytuacji no zawsze jakieś tam ryzyko istnieje. Natomiast myślę, że niewielkie, jeśli ona rzeczywiście przechorowała i później miała potwierdzone, że już jest już tak zwanym ozdrowieńcem. Więc tutaj myślę, że raczej ryzyko jest niewielkie.
Dziękujemy. Bardzo proszę. Halo.
Dzień dobry. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław. Jadę teraz samochodem i przysłuchuję się audycji. Wielokrotnie już przysłuchiwałem się audycjom tego typu i z wypowiedzi, które słyszę oraz z mojej z mojego starania się zrozumienia tej całej sytuacji wynika następująca moim zdaniem kwestia. Uważam, że ta sytuacja jest troszeczkę przesadnie u nas traktowana, czyli zbyt mocno wmawia się nam, że zostaniemy w jakiś sposób poszkodowani przez tą infekcję. Uważam, że przynajmniej ja w tej chwili nawet szukałem, muszę przyznać, osoby, od której mógłbym się zarazić i mam nadzieję uzyskać w ten sposób odporność na ten szczep wirusa, który w tej chwili jest. Ponieważ dobrze wiemy, że na przykład szczepionki przeciw grypie to i róż produkują nowe. My, wierząc w to, że się w jakiś sposób uodpornimy na nową postać wirusa, który w przyszłym sezonie będzie akurat aktywny, te szczepionki przyjmujemy. Ja od lat się nie szczepię. Uważam, że to jest niecelowe i wręcz szkodliwe immunizowanie swojego organizmu i przypuszczam, że tutaj inne względy wzięły taką górę nad tym naszym myśleniem, no bo w jakim celu cały świat został unieruchomiony, lotniska.
Panie Rosowie, z tym, że my podczas naszej audycji nie tyle skupiamy się nad pewnego rodzaju teoriami takimi czy innymi pojawienia się tej rzeczywistości czy zniknięcia, tylko chcemy sobie nawzajem pomagać w tym, aby jak najlepiej przeżyć ten czas, jak najspokojniej, aby nie ocierać się o śmierć. A tej śmierci no nie brakuje, jeśli chodzi o rzeczywistość koronawirusa. Prosimy bardzo. Panie kapitanie, prosimy.
A, dobrze, przepraszam. Proszę pana, no ciężko tutaj polemizować, prawda, bo każdy jeden ma takie poglądy, drugi ma takie poglądy. Jednak liczby w naszym kraju, czy też w krajach Europy, czy w ogóle na świecie, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, mówią same za siebie. Z tym po prostu się nie da, obok tego się nie da przejść obojętnie. Ja tylko powiem, że zakażonych łącznie w Polsce jest prawie 36 tysięcy. Tylko dziś zmarły 4 osoby, a łącznie zmarło 1512 osób. Na szczęście te liczby zgonów są dużo mniejsze od tych liczb, które stanowią, ile osób wyzdrowiało. Gdyby to była lekka choroba, to na pewno nie byłoby po pierwsze tyle zgonów. Po drugie, nie byłyby włączone do systemu takie obostrzenia, jakie są, czy też takie, jakie były. Także no tutaj jest matematyka, a wiadomo, z liczbami się nie dyskutuje. Tu ja uważam, że w dalszym ciągu powinniśmy jednak zachować środki ostrożności. I znane nam środki, które pokazały między innymi, że tych zakażeń mamy choćby mniej niż w innych krajach. I tylko od nas będzie zależało, czy te środki utrzymamy, czy będziemy się zachowywać tak, jak prosi o to ministerstwo, jak prosi o to tutaj środowisko medyczne, to po jakimś czasie, oczywiście nie mówię, że to nastąpi natychmiast, ale po jakimś czasie tą pandemię uda się nam zwalczyć. Natomiast, tak jak powiedziałem, każdy ma swoje podejście, każdy ma swoje poglądy. Ja nie będę tutaj dyskutował z panem odnośnie szczepionek. Myślę, że są lekarze i ich i środowisko medyczne, gdzie ich opinia na temat szczepień. Nie mówię tylko konkretnie o pandemii, o koronawirusie, ale w ogóle szczepień od poszczególnych chorób, w szczególności gdzie jako małe dzieci te szczepienia przechodzą. I one niewątpliwie powodują ten fakt, że innych chorób, które kiedyś były dla człowieka zabójcze, nie są, prawda? Wiadomo, że szukana jest szczepionka na koronawirusa. Wiadomo, że trwają bardzo intensywne prace na całym świecie. I tak jak powiedziałem, to liczby są, z którymi się po prostu nie da obejść, te liczby nie kłamią. Tylko i wyłącznie od nas, od naszego podejścia do systemu, do tego, iż mamy pandemię, sytuację pandemiczną, będzie zależało. Natomiast ja tutaj nie wskazywałbym, nie doszukiwałbym, czy to jest jakaś, nie wiem, zmowa, czy jakiś tutaj konflikt między jakimiś podmiotami. Nie, no po prostu to jest sytuacja biologiczna, która ma miejsce, która niejednokrotnie w historii świata miała miejsce, gdzie podobne pandemie przechodziły. Natomiast dzisiejsza technika, technologia sprawuje, że te choroby zakaźne możemy rozpoznać dużo wcześniej, a to już jest jak gdyby bardzo duży krok. Także moim zdaniem stosować się do przepisów obowiązujących teraz na pewno wspomoże, wyhamuje tą pandemię i tylko od nas samych będzie zależało, jak ta pandemia, w jakim kierunku się rozwinie.
Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jarosław Małopolski. Ja chciałbym się może nie odwoływać do teorii, tylko do pewnego faktu. Mianowicie wczoraj czy przedwczoraj w czasie audycji było ponowione pytanie dotyczące domów pomocy społecznej i odpowiedź pana wiceministra zdrowia bodajże na ten temat. Czy tutaj jest możliwe poluzowanie tych restrykcji? Ja chciałbym zwołać się do tej sytuacji, bo no, ta sytuacja szczególnie dobitnie pokazuje, że no, jest to trudne do zrozumienia dla ludzi, którzy mają krewnych w tych domach pomocy społecznej. Brak dostępności przez kilka miesięcy, bez oznaczonej daty do kiedy, kontaktu z tymi ludźmi bezpośredniego. Wiem przecież, że ci ludzie są tak czy tak w gronie wysokiego ryzyka, mogą w każdej chwili odejść. I teraz rzeczywistość taka, kiedy ci ludzie odchodzą bez, czyli po prostu umierają, bez obecności najbliższych, jest chyba największym okrucieństwem dla tych ludzi i ich rodzin. W tej sytuacji ja osobiście wolałbym umierać, będąc, mając w swojej bliskości swoich najbliższych, niż umierać w samotności. Więc prosiłbym, żeby ten temat powracać do niego, bo naprawdę tutaj jest pytanie o prawa człowieka wręcz w stosunku do tych ludzi z domów pomocy społecznej, czy one nie są łamane. No i bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Jarosławie. Bardzo proszę.
Ja może powiem...
Tak... Dobrze, przepraszam, proszę bardzo. Proszę bardzo, pani.
Zacznę tylko, jeśli chodzi o tą stronę psychologiczną. Oczywiście jest to sytuacja bardzo trudna, zarówno dla osób, które przebywają w domach pomocy społecznej, jak i dla ich bliskich, bo tutaj rzeczywiście ta izolacja dla tych ludzi jest szczególnie dotkliwa, szczególnie przykra, bo są to często osoby też chore terminalnie, gdzie wiadomo, że tego życia być może nie zostało im dużo i tak jak tu pan powiedział, jeśli jeszcze dodatkowo sytuacja taka jest, że te osoby umierają w samotności, umierają tak naprawdę zostawione troszeczkę same sobie bez swoich bliskich, jest to dramat. Na pewno i dla osoby odchodzącej i dla tych, którzy nie mogą jej pożegnać. Natomiast tutaj no, ja myślę, że nie my jesteśmy adresatami bo nie mamy takiej możliwości, żeby tutaj cokolwiek zmienić, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, jak mogłyby się odbywać te wizyty, w jaki sposób tutaj byłaby możliwość udostępnienia wizyt w domach pomocy społecznej. I myślę, że to są naprawdę indywidualne decyzje, też
osób kierujących tymi placówkami, że tutaj no oprócz, tak powiem, przepisów jeszcze jest, myślę, bycie człowiekiem i każdy przepis no mówi o czymś tam i kwestia, czy my się stosujemy bardzo restrykcyjnie i, że tak powiem, z przesadą do tego przepisu, czy próbujemy w tym przepisie też znaleźć sposób, oczywiście nie łamiąc go, na to, aby człowiekowi po prostu pomóc. I tutaj myślę, że niestety czasami być może brakuje tej empatii, brakuje chęci ze strony urzędników, żeby rzeczywiście tutaj takim osobom troszkę pomóc w tej sytuacji trudnej. Natomiast no, decydentami tutaj nie jesteśmy my jako Wojska Obrony Terytorialnej na pewno, więc myślę, że niestety prośba kierowana przez pana, no, nie jesteśmy tutaj władni nic zmienić.
Jeszcze może tylko dodam z takiej naszej strony typowo wojskowej, że w momencie, kiedy zaczynał się problem, jeżeli tak można tak powiedzieć, z DPS-ami, gdzie tam notowano bardzo duży wzrost wskaźnika zachorowalności, to żołnierze od razu otrzymali zadanie pomocy tym placówkom, pomocy właśnie poprzez pobieranie czy to próbek od wymazów od pensjonariuszy, czy też wreszcie pomocy fizycznej, mam tu na myśli dekontaminację pomieszczeń. I w każdej brygadzie znajdował się zespół, którego właśnie było zadanie na otrzymany sygnał udać się w konkretny DPS czy też inny ośrodek tego typu i pobrać od wszystkich pensjonariuszy wymazy, a następnie, tak jak to miało miejsce w Zamościu przykładowo, w jednym z domów opieki społecznej, dekontaminacja tych osób. Ja się w pełni zgadzam tutaj z panią psycholog, że to jest naprawdę ciężki czas dla pensjonariuszy, dla nich samych, dla ich rodzin. I tutaj, tak jak pan mówił, że to jest ciężka sprawa być w samotności, niejednokrotnie być oddzielonym, odseparowanym od rodzin. Ten kontakt jest ograniczony albo nie ma go wcale. Natomiast od razu my, jako Wojska Obrony Terytorialnej, jeżeli pojawił się ten problem, zostaliśmy tam skierowani i dalej wykonujemy swoje obowiązki. I tak jak powiedziałem, staram się jak najlepiej wykonywać te obowiązki tak, aby było możliwe i jak najkrótsze powrót do normalności tych placówek.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z południa Polski. Ja mam takie pytanie. Proszę mi tak powiedzieć prawdę o skuteczności noszenia masek. Nie powiem maseczek, bo ktoś to pieszczotliwie nazwał, no ale już nic więcej na ten temat nie powiem. Tylko jeżeli chodzi o właśnie takie dni jak teraz, są, no można powiedzieć, gorąco, upały i szczególnie o ludziach starszych. Słyszy się o wielu zasłabnięciach. Moja znajoma, zdarzył jej się taki przypadek, że po prostu dostała w nocy krwotok z nosa. Poszła do lekarza. Lekarz powiedział, że ma wysuszoną śluzówkę z racji noszenia maski. I to ja się tutaj pytam, czy ludzie starsi, ale nie tylko, po prostu jaka to jest skuteczność noszenia maseczek, skoro tam no już była nieraz mowa na ten temat i niektórzy lekarze boją się mówić, ale wiedzą, że taka jest prawda, że tam więcej gromadzi się bakterii i jest to bardziej szkodliwe dla organizmu i naprawdę wielu ludzi może potem odczuwać skutki noszenia tych masek.
Pani Mario, już przekazujemy głos dalej.
Wiele ludzi już budzi się, uważa, że tak samo jeżeli chodzi o tą zachorowanie czy umieralność. No niestety, nawet i lekarze, niektórzy mówią, że testy są specyficzne i no badano różne przedmioty, czy tam, no to już nie będę mówić, bo to już państwo chyba wiedzą.
Panie Mario, ze względu na upływ czasu, pozwólmy, dobrze?
Proszę o odpowiedź na temat tych maseczek i jak państwo uważają, czy bardziej szkodzą, czy pomagają. Proszę odpowiedzieć.
Dziękujemy, panie Mario. Pozdrawiamy z panem Bogiem.
Pozdrawiam.
Prosimy.
No i znowu pani Anety nam tu brakuje. Ja tylko powtórzę to, co ona zawsze tutaj powtarza, jeśli chodzi o tą skuteczność maseczek, że z badań wynika, że największa skuteczność maski, pani Aneta tu nam to w procentach przytaczała, ja nie będę się tutaj o to kusić, żebym nie popełniła jakiegoś błędu. Natomiast największa skuteczność noszenia maseczek jest wtedy, kiedy i my, i osoba, z którą jesteśmy w kontakcie, ma maseczkę. Spada ta skuteczność, jeśli tylko jedna osoba ma maseczkę, no i oczywiście największa możliwość zarażenia się, jeśli jedna z osób jest nosicielem, jest wtedy, kiedy obie osoby maseczek nie posiadają. To, o czym pani mówi, myślę, że w tej chwili i tak ten problem troszeczkę zmalał, ponieważ my nie mamy obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach, gdzie jest przestrzeń otwarta, czyli na ulicach, na spacerze, we własnych domach oczywiście tym bardziej, na własnych podwórkach, w ogóle w terenach otwartych. Tak naprawdę w tej chwili konieczność noszenia maski istnieje tylko i wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, w sklepach, tam gdzie po prostu przebywamy na jednej niewielkiej powierzchni z wieloma ludźmi. I to z reguły, mili państwo, no naprawdę nie są długie czasy. Do sklepu, jeśli mamy problem rzeczywiście z noszeniem maseczki, nie idziemy na wielkie zakupy na kilka godzin. Wchodzimy, załatwiamy sprawunki niezbędne, wychodzimy, po wyjściu ze sklepu maseczkę spokojnie możemy zdjąć. Ja oczywiście panią rozumiem, ja akurat no nie jestem jeszcze osobą w podeszłym wieku, natomiast rozumiem, że to im starszy człowiek, tym rzeczywiście te trudności w oddychaniu mogą być większe. Ja też, że tak powiem, nie jestem wielbicielką maseczki i też staram się zaraz po wyjściu ze sklepu rzeczywiście się jej z twarzy pozbyć, tu się przyznam, bo też jest dla mnie to dosyć uciążliwe, że trzeba to cały czas nosić na twarzy w momencie, kiedy robimy zakupy. Natomiast staram się myśleć w takich sytuacjach nie tylko o sobie, ale też o osobach, które przebywają w tych pomieszczeniach, w których ja przebywam razem ze mną. Oczywiście tutaj, mili państwo, pamiętajmy o tym, że też w miejscach pracy w większości tych maseczek po prostu nie nosimy nawet w pomieszczeniach zamkniętych, gdyż przebywamy rzeczywiście cały czas z tymi samymi osobami. Przy wejściu, tak jak to u nas na przykład w moim miejscu pracy jest, przy wejściu jesteśmy codziennie badani, pomiar temperatury następuje, więc tutaj gdzieś tam to ryzyko staramy się minimalizować. I tutaj szczególnie starsze osoby też pamiętajmy o tym, że spacerujecie państwo, nie musicie mieć maseczki. Jeśli nawet przechodzicie koło innej osoby na tym chodniku, czy przebywając na spacerze, na jakiejś drodze się mijacie z kimś, też nie ma konieczności zakładania wtedy maski. Wystarczy zachować po prostu ten odstęp bezpieczny od osoby drugiej i pamiętajmy o tym właśnie, bo cały czas państwo jakoś się kurczowo trzymacie tego nakazu noszenia maseczki, który był na samym początku, że rzeczywiście mieliśmy te maseczki nosić wszędzie. W tej chwili no już rzeczywiście to jest zminimalizowane i starajmy się stosować tam, gdzie po prostu ryzyko tego, że jesteśmy blisko innych osób jest duże. Jeśli jesteśmy w przestrzeniach otwartych, po prostu dajmy sobie swobodnie oddychać. Też wtedy minimalizujemy ryzyko tych powikłań, o których tu pani powiedziała, suchość śluzówek, jakieś tam problemy z oddychaniem, które no, możemy mieć jako, że tak powiem, wtórne przy noszeniu maseczki.
Serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w ramach aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Wraz z nami byli pani Katarzyna Wiejak, psycholog w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pan kapitan Damian Stanuła, rzecznik 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Z panem Bogiem.